I już wracam, Wiktor Świetlik, a wraz ze mną gość Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, a o sprawach zagranicznych będziemy sporo rozmawiać, ale będziemy rozmawiać też o sprawach krajowych, dlatego także poseł PiS. Skłaniam się.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, panie pośle, ale chciałbym zacząć od sprawy trochę krajowej, trochę zagranicznej. Zaczniemy od niej, gdyż trenduje dobrze to nazwisko i ten temat.
Zasięgi przede wszystkim,
a... Różne rzeczy można powiedzieć o Grzegorzu Braunie, ale facet potrafi dbać o zasięgi.
No tak, to jest domena niektórych polityków. Zwłaszcza w ostatnich latach to jest widoczne, że taka budowa długofalowego, nawet nie tyle przekazu, tylko planu politycznego często ustępuje temu, żeby było więcej kliknięć, więcej odsłon na TikToku, żeby było bardziej kontrowersyjnie. Algorytmy to promują. Wielu też na tym zarabia oczywiście, bo te odsłony się potem wiążą z monetyzacją, więc to jest taki trochę samonapędzający się mechanizm. A czy to służy?
No dobra, ale to czy...
debacie publicznej to jest osobna sprawa.
A czy akcja Grzegorza Brauna była tylko kwestią tego, żeby były zasięgi?
Nie tylko, bo on przede wszystkim, no, to jest jeden z głównych, powiedzmy, celów jego działalności, żeby było o nim głośno. Cały czas, coraz bardziej radykalnie, coraz bardziej szokująco, coraz bardziej oderwane od rzeczywistości tezy. Od wielu, wielu miesięcy to widzimy. No ale też z drugiej strony tam jest jakaś autentyczna niechęć do tego, co przez długie lata stanowiło konsensus w ramach chyba wszystkich sił politycznych. Czyli pozostawania Polski we wspólnocie Zachodu. Mówiąc najbardziej ogólnie, teraz już mamy oczywiście spory, w jaki sposób te relacje budować, czy to z USA, czy z Unią Europejską, no ale co do tego, że jesteśmy państwem Zachodu, tego sporu nie było. Braun, mam wrażenie, to odrzuca i na takim dość tanim resentymencie antyamerykańskim, antyizraelskim, nawet właśnie to słyszałem w tej wcześniejszej rozmowie z Marcinem Wolskim, czy to jest antysemityzm, czy antyizraelizm, to już nawet jest wtórne, ale sprzeciw wobec mainstreamu to jest zawsze coś, co się pewnej grupie ludzi podoba, on się na tym buduje, no ale jednocześnie myślę, że tam są niestety jakieś czynniki zewnętrzne, no ta sytuacja teraz z Iranem. Przecież to jest państwo, z którym my jako ludzie cywilizacji Zachodu, jako chrześcijanie, my oczywiście możemy wspominać to, że w latach 40. Iran, zupełnie inny Iran w tamtych czasach, pomógł naszym uchodźcom.
Tamten Iran jest wrogiem dzisiejszego Iranu.
No właśnie, dzisiaj choćby to, jak traktowani są chrześcijanie w Iranie. Dopiero co mamy informację, że kardynał Mathieu, kardynał diecezji teherańsko-isfahańskiej, którego miałem zaszczyt poznać, kiedy byłem w Teheranie jako wiceminister spraw zagranicznych, bardzo dzielny człowiek, za swoją drogą niezwykły, arcybiskup wtedy, dzisiaj już kardynał, ale wtedy jak się z nim widzieliśmy jako polska delegacja, to otwierał nam osobiście furtkę tego swojego, ktoś by powiedział, pałacu arcybiskupiego. To wyglądało jak taka zwykła plebania, ubrany w skromny habit franciszkański. To był po prostu ksiądz, który tam na tym bardzo, bardzo trudnym terenie pracował i opowiadał, jak to w praktyce wygląda. To nie jest państwo przyjazne chrześcijanom. Tam chrześcijanie są poddawani regularnym represjom i jak ktoś opowiada dzisiaj jakieś, przepraszam, brednie, że pojechała tam jakaś grupa i pod okiem funkcjonariuszy służb, no chyba ze strażników rewolucji, czyli tej, no właśnie to nawet nie jest już policja
wyczajowa. Sekty politycznej rządzącej.
No to jest tak naprawdę taka organizacja państwowa, służby, quasi przestępcza, też posiadająca ogromne wpływy finansowe, de facto zarządzająca państwem, pod ich okiem mogli odprawić mszę świętą. No wspaniale. Tego typu pokazówki czasami się tam rzeczywiście zdarzają, ale to nie zmienia faktu, że chrześcijanie w Iranie nie cieszą się swobodą wyznawania religii, a wręcz jeśli ktoś na przykład tam, taką sytuację, to opisywali też inni księża w Iranie, jeżeli jest na przykład małżeństwo mieszane, to się zdarza. Katoliczka wychodzi za mąż za Irańczyka, muzułmanina. Jeśli on nawet przyjdzie do kościoła, żeby jej towarzyszyć, to natychmiast problemy może mieć i on, i ona, ale problemy może mieć też ksiądz, który tą mszę odprawia, bo to już jest od razu uznawane za próbę prozelityzmu, nawracania na chrześcijaństwo. I to są represje czasami bardzo, bardzo poważne.
No dobrze, ale Marcin wspomniał o jeszcze jednej rzeczy. O tym, że tym spoiwem, które właściwie łączy bardzo wielu ludzi, które wykorzystuje Grzegorz Braun, znajdując sobie nisze dla siebie, to jest antyamerykańskość. Wiadomo, że badania pokazały, że część tych osób, które dzisiaj popierają Brauna, to byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy odeszli, z różnych przyczyn odeszli od was. I teraz, czy nie było tej ostentacyjnej proamerykańskości za dużo i to nie spowodowało takiego tego odruchu właśnie wejścia w tą narrację na taką antyglobalistyczną w gruncie rzeczy?
Możliwe, że jest to jedna z przyczyn. Nie będę twierdził, że wszystkie nasze działania były absolutnie doskonałe, że nie popełnialiśmy żadnych błędów, często w sferze komunikacji bardziej niż realnych działań. Natomiast jeżeli jest tak, że no, jest pewna grupa ludzi podatna na tego typu opowieści, że skoro wszyscy mówią A, to my jesteśmy mądrzejsi i zawsze mówimy, że właśnie nie A. To nawet nie chodzi o to, że jest jakiś konkretny, alternatywny program, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby byli ludzie, którzy realnie teraz rysowaliby plan wejścia Polski na przykład w sojusz właśnie z Iranem i Rosją. Tak? No może są jakieś pojedyncze osoby, czy jakaś niewielka grupa, która tak sądzi, ale nie wydaje mi się, żeby to była realna myśl polityczna. To jest jakiś sprzeciw wobec głównego nurtu.
To mogłoby być w skrócie RIP. Czyli nie Rest in Peace, tylko Rosja, Iran, Polska, ale tak, no, właśnie brzmiałoby jak RIP są angielskie na nagrobkach.
Na manifestacjach, że czasami są ludzie w koszulkach BRICS, tak? Czyli tego sojuszu gospodarczego między też właśnie Rosją, Chinami. No. Jak to realnie miałoby funkcjonować? No, na różnych manifestacjach organizowanych przez środowisko związane z Grzegorzem Braunem. No, zdarza się tego typu symbole widzieć. Ja nie neguję, że ktoś może w taki sposób myśleć, natomiast tutaj nie ma, mam wrażenie, realnego planu politycznego. To jest po prostu sprzeciw wobec
głównego
nurtu. A czy
są związki polityczne między i w ogóle polityczne, społeczne, ja nie wiem, między jakimiś Polakami, a jakimiś Rosjanami takie kanały, które są zdiagnozowane, no poza tam Telegramem, czy czymś takim. No to czasami słychać, że jakiś ochotnik z Polski się pojawia na wojnie w Rosji. Czasem, że ktoś tam dojechał. No nam się wydaje, tak jak człowiek dość głównie śledzi tą sytuację w mediach, czy z wypowiedzi różnych polityków, to ma, albo publicystów, no to ma wrażenie, że ta Rosja to jest właściwie za takim wielkim murem, trochę jak w opowiadaniu któregoś z rosyjskich pisarzy, no tylko jest taki kawałek, gdzie z tego muru wyjeżdżają czołgi, tak, brama i toczą wojnę, a poza tym jest mur, za który nikt nie zajrzy i nie wiadomo, co tam się dzieje. No a się okazuje, że ta jakaś wymiana, bym powiedział, intelektualno-polityczna istnieje z Rosją.
Tak, ona jest raczej mocno ograniczona, ale są oczywiście ludzie, którzy też, no nie ma się oszukiwać, jest też bardzo aktywna próba werbowania ludzi z Polski. Agentura rosyjska przecież działa bardzo aktywnie w ogóle w całej Europie, w naszym kraju.
A jak oni to robią? Czy to jest tylko, no wiadomo, że to robią na Telegramie, że na Telegramie to dowiedziono tego, że próbowano znajdować ochotników do różnych akcji sabotażowych. Czy poza tym są jakieś kanały?
Myślę, że to nie jest tak, że jest tylko jeden kanał i proszę bardzo, tutaj jak wejdziecie w ten link, w tą grupę, to tutaj werbują służby rosyjskie. Oni starają się wykorzystywać wszystkie narzędzia. Korzystają też z tych środowisk, które właśnie nawet, bo to też żeby była jasność, to nie jest tak, że wszyscy zwolennicy Grzegorza Brauna, czy nawet wszyscy członkowie jego partii to są agenci rosyjscy, którzy świadomie realizują zadania z FSB. Tak? Nie działa. Wielu ludzi robi to nieświadomie. Wielu ludzi nieświadomie po prostu, będąc na siłę, żeby być przeciwko, de facto realizuje to, co jest w interesie tych zadaniających z Rosji, bo Rosja na to gra, żeby były te podziały.
Wielu chyba zwolenników Grzegorza Brauna wcale nie jest takich tam strasznie prorosyjskich, tylko po prostu jest wkurzonych na wszystkie pozostałe partie, włącznie z państwa partią i podejmuje wybór, który jest wyborem, który im się wydaje wyborem najbardziej antyestablishmentowym i skrajnie
Sprzeciwu. To jest głos sprzeciwu, który tak naprawdę nie jest zwykle oparty na jakiejś bardzo dogłębnej analizie, że z takiej listy potencjalnych sojuszników, partnerów, bierzemy sobie, nie wiem, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, naszych sąsiadów w regionie i Rosję, no to wybieramy Rosję, bo Rosja jest najfajniejsza. Myślę, że raczej to jest oparte na tym, że skoro wszyscy mówią, że Rosja jest zła, a my będziemy tutaj myśleli niezależnie, przy czym ta niezależność jest tak naprawdę pewnego rodzaju uproszczeniem, tak? No bo to nie ma znów głębokiej analizy, tylko mocny sprzeciw. Ale to jest fenomen, z którym mierzy się nie tylko Polska, bardzo wiele krajów. Taki kontrarianizm, czyli za każdym razem być na nie. I to jest coś, co nigdy w zasadzie nie zniknie. To nie jest tak, że możemy w jakiś sposób zagodzić, bo zawsze będzie ten mainstream, zawsze będzie główny nurt i zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli być za wszelką cenę przeciwko.
No i czy Prawo i Sprawiedliwość znalazło też i prezes Kaczyński przede wszystkim, bo ostatecznie, jak Marcin też słusznie powiedział, konklawe było jednoosobowe, znalazło, a przynajmniej próbuje jakoś tam skorzystać z tego, a przynajmniej nie dać się temu ograć, w związku z czym i kandydat na premiera dość ostro wypowiadający się z reguły i wybranie takiej narracji, która nie zawsze była narracją PiSu i główną narracją PiSu.
No, my jesteśmy partią polityczną, która dąży, jak w zasadzie każda partia polityczna, do tego, żeby mieć jak największe poparcie. To jak ktoś opowiada, że nie wolno mówić, że partia dąży do tego, żeby mieć samodzielną większość. Każda partia dąży do tego, żeby mieć samodzielną większość, bo każda partia kieruje się programem, który uważa za najlepszy. Najlepszy program się realizuje bez kompromisów.
Pełna zgoda. W następnym pytaniu będzie, czy wy zmierzacie do tego, żeby osiągnąć ten, albo nawet w tym pytaniu. Czy najlepszą większość, albo najbardziej prawdopodobną większość uzyska się w ten sposób, że niejako wyrzeka się części, sporej części swojej tożsamości dawnej. Jaką był umiarkowanie, taki można powiedzieć realistyczny stosunek do Unii Europejskiej, jaką było wsparcie dla Ukrainy i powstrzymywanie Rosji na Ukrainie.
Ale kto powiedział, że my się tego wyrzekamy? Ja rozumiem, że taki dominuje przekaz w niektórych mediach, że skoro dzisiaj liderem i kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek, no to w takim razie nie ma już nic więcej. Ja się z takim podejściem kompletnie nie zgadzam. Partia, do której należę, jest partią, która zawsze w zasadzie łączyła różne nurty i łączyła czasami lepiej, czasami gorzej, czasami to łączenie nie udawało się też tak, jakbyśmy chcieli. Były różne konflikty wewnętrzne, zresztą cały czas one są, to też nie jest jakaś wielka tajemnica, ale jesteśmy tą reganowską partią wielkiego namiotu cały czas, a przynajmniej próbujemy.
Panie pośle, ale jednak kandydat na premiera to jest trochę facet, który mówi głosem partii. Kandydat na premiera, a często się tam pojawia z tyłu, a jak to, co zresztą również Marcin powiedział, dzisiaj będę ciągle cytował Marcina, ale powiedział dużo, sporo rzeczy jednak takich, do których warto się odnieść, że tak naprawdę to być może kandydat na premiera, a być może delfin. No, jeżeli tak, to jest, to PiS wskazał swoją przyszłość.
I kandydat na premiera w sobotę miał bardzo długie, rozbudowane, wielowątkowe wystąpienie, w którym powiedział też na samym początku, zresztą od tego zaczął, że w tym, jak to użył tej metafory pociągu, że tam jest miejsce dla wszystkich. Tam jest miejsce dla ludzi, którzy myślą czasami w niektórych sprawach bardzo różnie. Ale to wszystko powodowało, że my przez dwie kadencje 2015-2023 potrafiliśmy nie tylko radzić sobie z tym wewnątrz, ale też dzięki temu skutecznie rządzić. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji jako partia opozycyjna z wciąż największym poparciem, mniejszym niż byśmy chcieli, ale w takiej sytuacji, że musimy to poparcie odbudować. I to nie jest tak, że my teraz, że drogą do odbudowy tego poparcia jest to, że teraz będziemy mówić tylko i wyłącznie jednym głosem. To będzie mówił tylko ten polityk albo tylko tamten polityk. Jakbyśmy tak do tego podchodzili, to byśmy się właśnie zamykali na inne nurty. A to jak będą akcenty rozkładane, tutaj sądzę, że zobaczymy w kolejnych miesiącach.
Tylko teraz tak, czy to będzie partia wielonurtowa w sensie takim, że mówi zajmują się różni ludzie różnymi tematami, bo można by powiedzieć, że jeżeli CDU, CSU jest tak, że CSU, nie wiem, jest katolickie, trochę bardziej konserwatywne i zajmuje się Bawarią. Natomiast w tym przypadku, no, kwestia takiej albo innej polityki bezpieczeństwa na Ukrainie na przykład, to jest fundamentalny spór. To jest skrajnie fundamentalny spór dzisiaj dla Polski.
Nie mam wrażenia, żeby to był spór tak głęboki, aby był nierozwiązywalny, bo...
W ramach Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, nawet w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie znam polityka w ramach Prawa i Sprawiedliwości, który nie zgadzałby się z taką generalnie postawioną tezą, że nasza polityka wobec Ukrainy i ta z lat 2022-2023, kiedy ta wojna się zaczęła, czyli po inwazji rosyjskiej, po tej pełnoskalowej, i ta później, że to nie była polityka co do istoty słuszna, bo pomoc dla Ukrainy to jest tak naprawdę odpychanie Rosji. Przecież to nie jest tak, że my robimy to zupełnie w oderwaniu od naszych interesów bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie. My to robimy właśnie dlatego, że jeżeli Ukraina by upadła, to Polska byłaby bezpośrednio zagrożona. I dzisiaj dokładnie to mówi również Przemysław Czarnek. Natomiast jednocześnie mówimy to, i to mówi zarówno Przemysław Czarnek, mówi to Mateusz Morawiecki, mówi to przede wszystkim prezes Kaczyński, wszyscy pozostali, którzy się w tej sprawie wypowiadają. My z Ukrainą chcemy mieć relacje partnerskie, co oznacza, że jeżeli mamy tematy, w których mamy spór, to o tym mówimy otwarcie i oczekujemy, żeby Ukraina traktowała nas po partnersku. Nie ma, nie ma tutaj żadnego w zasadzie sporu.
No a jak Przemysław Czarnek na przykład mówi OZE, będzie miks węglowy. No okej, okay. PiS zawsze podkreślał, że węgiel jest ważny, ale równocześnie stawiał farmy wiatrowe na Bałtyku, równocześnie budował 2, 3, 4 nawet, licząc łącznie z SMR-ami elektrownie atomowe, a mówiło się o 5, no a 3 duże. No to jednak... To jednak jest zupełnie inny język. Czy nie jest tak, że próbujecie łapać konfederacki wiatr żagle, albo momentami nawet braunowski wiatr żagle, zapominając o tożsamości? Że tak powtórzę to pytanie jeszcze
raz. Się z tym nie zgadzam, dlatego że nasza polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego opierała się zawsze, no to można powiedzieć, było wręcz naczelne hasło, dywersyfikacja. Dywersyfikacja no, i źródeł gazu.
Ale nie dywersyfikacja
gazu,
między węglem brunatnym a kamiennym.
Ale oczywiście, że dywersyfikacja między różnymi źródłami energii, a więc także między węglem jednym i drugim, między gazem, między atomem, którego budowę rozpoczęliśmy, który dzisiaj no, niestety jest mocno spowolniony, także z odnawialnymi źródłami energii. My to mówiliśmy też zawsze. Niech będzie też jak najwięcej tych alternatyw, natomiast nie może być podstawą zdrowego państwa, które ma być zabezpieczone energetycznie, nie może być tylko energia odnawialna, bo może to doprowadzić choćby do takiej sytuacji jak w 2024 roku w Hiszpanii, gdzie z powodu tego, że był zbyt duży udział OZE nagle w miksie energetycznym, ten system no, ma tą elastyczność ograniczoną, to doprowadziło do blackoutu i do gigantycznego kryzysu, bo po prostu wszystkie firmy musiały nagle wyłączyć zasilanie. Tak to wyglądało. Więc my mówimy tak. Budujmy źródła energii odnawialne jak najbardziej, ale to nigdy nie stanie się podstawą. Bo podstawą musi być coś, co jest stabilne. Coś, co zależy od tego, że my mamy nad tym pełną kontrolę. Nad atomem, nad węglem, nad gazem mamy pełną kontrolę, bo wiemy, ile chcemy tej energii uzyskać. Nad słońcem, nad wiatrem możemy ograniczać to, co jest, ale jak brakuje tego słońca i wiatru, to go nie wygenerujemy.
Pan bardzo dobrze się przyglądał polityce zagranicznej polskiej, będąc jej uczestnikiem. Jak pan widzi przyszłość kryzysu i naftowego, i geopolitycznego, w którym się znajdujemy? Czy to jest duże zagrożenie dla nas?
To jest zagrożenie, jeżeli to się będzie przeciągało. Pytanie, jak ten konflikt się będzie rozwijał. Dzisiaj nikt tego do końca nie wie. Mam wrażenie, że plan Stanów Zjednoczonych jest taki, żeby ten konflikt zakończyć jednak w miarę w krótkim terminie. Czy to się uda?
No, tylko Iran się nie chce zgodzić.
A no, to nie jest kwestia zgody, tylko możliwości. Jeżeli Iran będzie, no, dzisiaj słyszymy, że Iran podjął decyzję, żeby już jednak nie atakować swoich najbliższych sąsiadów, przynajmniej niektórych. No, łącznie zaatakował, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzałem to przedwczoraj, chyba 13 albo 14 państw. No to i to państw, którego w żaden sposób wcześniej nie atakowały. Nie wydaje mi się, żeby ta metoda była na dłuższą metę skuteczna. Natomiast jakie są cele amerykańskie? Przede wszystkim doprowadzenie, mam wrażenie, do takiej zmiany władzy, która będzie władzą, jakkolwiek można by powiedzieć, że jest to jakaś forma zgniłego kompromisu, o taką władzą, z którą Amerykanie będą się w stanie jakoś dogadać. Mi się wydaje, że do tego Trump dąży, żeby odsunąć, no, zrobił to już w tym momencie, przynajmniej część tych liderów, którzy absolutnie nie chcieli jakiegokolwiek porozumienia z USA, zastąpić ich takimi, którzy nie będą wcale jakimiś wielkimi obrońcami praw człowieka prawdopodobnie, no bo trudno się tego spodziewać, ale takimi, którzy będą prowadzili nieco bardziej pokojową i stabilną politykę. Czy to się uda? To możemy sobie prorokować i wróżyć z fusów na tym etapie.
Jakie są granice możliwości podejmowania przez państwa ingerencji na rynku paliw? Uczciwie sobie powiedzmy, że sprawa jest nie taka prosta i dość grzęska. Węgrzy w COVID-zie wprowadzili stałe ograniczenie cenowe, takie po prostu, no, zrobili borderline. Skończyło się to dla nich fatalnie. Po prostu okazało się, że tam pomimo zakazów i pilnowania tego, ludzie z wszystkich ościennych krajów po prostu wywozili z Węgier paliwo.
Można to również ograniczać, jeżeli się prowadzi politykę tego rodzaju, żeby była pewna górna granica ceny, no de facto cena urzędowa albo jakiś limit powyżej którego już ta sprzedaż detaliczna no, nie może być prowadzona. Można to ograniczyć wyłącznie do obywateli Polski na przykład. Jest taka możliwość. Można to robić czy to przepisami twardymi, czy to nieco bardziej na miękko poprzez stosowanie różnego rodzaju rabatów.
PESEL na stacji.
to można robić prościej, no, choćby poprzez aplikację Orlenu, która, no, każdy, kto tankuje na Orlenie, może się w taką aplikację zaopatrzyć, zresztą wielu ludzi z tego korzysta. Są tam czasami różne tego typu działania. To jest spółka Skarbu Państwa.
Wydaje mi się, panie pośle, jest to możliwe, że jest to niezgodne z traktatami.
Ja pamiętam 22 rok i my wtedy byliśmy przed taką decyzją, jak ograniczyć ten skokowy wzrost cen paliw. Wtedy Mateusz Morawiecki podjął taką decyzję, żeby właśnie obniżyć podatek VAT, co też zostało zaatakowane przez Unię Europejską. Poszliśmy wtedy po prostu do
Trybunału. Czy wy uznaliście, że tak poinformowaliście Unię Europejską, że ona to zaakceptowała, a Komisja Europejska po jakimś czasie tak naprawdę, chyba po paru miesiącach powiedziała, że żeście to źle zrobili, tak, że to jest nielegalne.
Ale ostatecznie ta decyzja okazała się słuszna, bo ograniczyliśmy skutki tego wzrostu cen paliw. Swoją drogą, pewne ćwiczenie z matematyki, które bym tutaj zadedykował panu premierowi Tuskowi. Nie chcę robić tu szczegółowych działań, ale proszę spojrzeć, jak to wyglądało wtedy. Baryłka ropy kosztowała $120. Mówimy o czerwcu 22. Dlaczego czerwiec 22? Bo wtedy padły te słynne słowa Donalda Tuska, że paliwo byłoby po 5,19, gdyby tylko on miał tutaj coś do powiedzenia.
To już tyle lat od tej wypowiedzi?
To był czerwiec 22 roku. Baryłka ropy kosztowała wtedy, w zależności od dnia, $120-$127, a dolar był wtedy po 4,30-4,40. Czyli w przeliczeniu na złotówki baryłka ropy kosztowała 530 zł, mniej więcej. Dzisiaj baryłka ropy, prawie $100, czy już ona podeszła w górę, dzisiaj potem trochę spadła, ale około $100.
360,
czyli wtedy była 40% droższa niż jest teraz. A cena paliwa? Wtedy około 8 zł, dzisiaj dochodzi do 8 zł. No to pytanie, gdzie ta różnica nagle zniknęła? 40% wtedy była baryłka ropy droższa. Czemu dzisiaj nie są ceny paliwa niższe? Już nawet nie mówię, że 40%, bo są różne narzuty, jest akcyza, są podatki, oczywiście, że tak. Ale Tusk wtedy opowiadał o tym paliwie po 5,19, co było kompletnie nieracjonalne. Jakbyśmy byli tacy nieracjonalni, to byśmy dzisiaj żądali, żeby ta cena paliwa wynosiła nie 5,19, tylko 4,30, bo tyle by mniej więcej wychodziło. No, jakby nie patrzeć, Donald Tusk wtedy oczywiście, tak jak to 100 konkretów, to była tylko bajka dla naiwnych, niestety. Dzisiaj też żadnych realnych działań nie podejmuje. My mówimy, zrób Tusku to samo, co zrobił Morawiecki. Obniż VAT. Trudno. Komisji Europejskiej się nie spodoba, pójdź na wojnę, walcz w Trybunale, nikt cię w Europie nie ogra, to może spróbuj rzeczywiście podjąć taką grę. Na razie mam wrażenie, że tam nie ma takiej woli.
Kilka minut jeszcze mamy, więc na koniec zapytam, czy jest miejsce na obydwa programy SAFE?
Jest miejsce na rozsądną politykę nie tylko uzbrojenia polskiej armii, ale też budowy polskiego przemysłu zbrojeniowego. Bo program
tylko
SAFE,
tak trochę wszyscy coś takiego mówią.
No tak, tylko że jeżeli się przyjrzymy, jak jest skonstruowany unijny program SAFE, to tam jest szereg problemów. Warunkowość to jest jedna rzecz.
Jest jednak warunkowość.
Jest warunkowość.
Już to wiadomo.
Jest warunkowość, jest warunkowość.
Nawet ci, co twierdzili, że nie ma, to już teraz przyznają,
nie,
że jednak jest.
Jest warunkowość, ale ja powiem tak. Warunkowość nie jest tutaj paradoksalnie największym problemem, bo tą warunkowość dałoby się prawdopodobnie jakoś obejść. Natomiast problem jest co innego, moim zdaniem. Problemem jest tutaj stawianie wozu przed koniem. Bo prawidłowa ścieżka powinna być taka. Najpierw decydujemy, co jest nam potrzebne. Co jest potrzebne wojsku, jakie uzbrojenie, jaki sprzęt, ale także co jest potrzebne polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Jakie chcemy mieć zakłady, jakie chcemy mieć fabryki, linie technologiczne itd., itd. I potem wyceniamy, ile to kosztuje, szukamy finansowania. A tutaj jest odwrotnie. Najpierw mówimy, weźmiemy 200 miliardów, a teraz szybko musimy to wydać. Nieważne, czy rozsądnie, czy nierozsądnie, byle się zmieścić w te 3,5 roku, bo do końca 2030 musimy to wszystko wydać. I to powoduje, że po pierwsze, nie ma żadnych szans, żeby to trafiło w tak dużej ilości do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polski przemysł zbrojeniowy nie ma takich możliwości, żeby to przerobić w takim krótkim terminie. Więcej, nawet dzisiejszy przemysł zbrojeniowy niemiecki będzie miał poważny problem, żeby to przerobić w takim terminie, chyba że zrobi co? Chyba że podniesie ceny. No to wtedy magicznie nagle się okaże, że coś, co dzisiaj kosztuje 10 milionów, nagle kosztuje 30 milionów. No i wtedy nagle dojdziemy do tego limitu. I to tak naprawdę jest kroplówka dla przemysłów zbrojeniowych tych państw, które chcą po prostu dostawać te zamówienia. Formalnie będzie stroną jakaś polska firma, ale nie będzie miała możliwości, no to sobie zawrze umowę z jakimś podwykonawcą. Tak to będzie prawdopodobnie działało. No i tym samym kupimy mniej, drożej. A czy potrzebne, to nie będziemy do końca wiedzieli, bo to było robione tak na chybcika. Powiem panu coś, nie mogę mówić o szczegółach tej listy, bo ona jest niejawna, ale ją widziałem, zapoznałem się z nią i powiem, jakby abstrahując od tego, co tam jest, czego tam nie ma. Ona jest napisana w sposób tak chaotyczny. Tam jest takie pomieszanie z poplątaniem.
Szybko pisano.
Szybko, niechlujnie, widać tam błędy językowe, takie, to wygląda jak brudnopis. To wygląda jak brudnopis.
Po polsku.
Mówimy o tym, co jest, co posłowie dostali i tam właśnie też część rzeczy jest przetłumaczona, część nie przetłumaczona. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo słabo. Nie mogę wchodzić w szczegóły, bo to jest klauzulowane, ale powiem tak, gdyby to zostało... niektórzy mówią, dlaczego oni tego nie ujawnili? Uważam, że jeden z powodów, dla których tego nie ujawnili, jest to, że to jest tak chaotycznie, tak słabo napisane, że to byłby skandal, dlaczego oni tak źle to przygotowali.
Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych.
Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
Ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję. I do zobaczenia, ale za 2 tygodnie. Zapraszam też serdecznie na media społecznościowe Radia Wnet, a także na kanał Dobitnie i na dobitnie.pl. Do zobaczenia.